Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 27 marca 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Ala. Po dzienniku, w którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo przegląd prasy Anny Bernhardt i Stefana Rigera, felieton filmowy Anny Rzeczyckiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, magazyn Piotra Rosochowicza z cyklu Eureka, felieton Stefana Rigera z cyklu Postscriptum i audycję Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Refim. Nadzieje rozwiały się szybko. Podejrzany osobnik aresztowany w Mombasie, w Kenii, to ani Radko Mladic, ani Goran Hadzic, poinformował Trybunał Międzynarodowy w Hadze. Policja kenijska poinformowała w godzinach porannych o aresztowaniu w Mombasie podejrzanego, który mógłby zainteresować Trybunał Haski. Kierował on miejscowym ośrodkiem sportów wodnych. Tożsamość aresztowanego nie została podana do wiadomości publicznej. Trybunał zdementował jedynie pogłoski, jakoby chodziło o jednego z dwóch najbardziej poszukiwanych serbskich zbrodniarzy wojennych. Generała odpowiedzialnego m.in. za rzeź Srebrenicy oraz prezydenta samozwańczej Republiki Serbskiej. Obaj podejrzani są o zbrodnie przeciwko ludzkości. Prezydent Barack Obama ogłosił reorganizację polityki amerykańskiej w Afganistanie i w Pakistanie. Obejmuje ona projekt powołania grupy kontaktowej, w której skład weszłyby poza sojusznikami z NATO także Rosja, Chiny, Iran i Indie. Obama potwierdza tym samym wolę traktowania kwestii afgańskiej w kontekście regionalnym, także przy udziale krajów jawnie wrogich, jak Iran, oraz skłóconych, jak Indie i Pakistan. Żaden z tych narodów nie czerpie korzyści z podsycania działalności Al-Kaidy i chaosu w tym regionie. Wszystkim zależy na trwałym pokoju, bezpieczeństwie i rozwoju, zapewnił prezydent Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Obamy Al-Kaida to rak, który toczy Pakistan i grozi mu zagładą. Obiecując Pakistanowi pomoc w wysokości $1,5 miliarda w ciągu 5 lat, Obama oświadczył, że nie jest to check in blanco. Pakistan musi bowiem dowieść swej determinacji w walce z terroryzmem. Stany Zjednoczone zamierzają również rozszerzyć pomoc cywilną dla Afganistanu oraz zwiększyć ekipę szkoleniową przeznaczoną dla armii afgańskiej. Paryż przywitał bardzo przychylnie nową strategię amerykańską, podkreślając udział w niej ONZ. Rzecznik paryskiego MSZ oświadczył, że odpowiada ona celom, które Paryż głosi od dawna. Rzecznik prezydentury afgańskiej z uznaniem przyjął deklarację Obamy, podkreślając, że zagrożenie płynie z Pakistanu. Rzecznik zapowiedział rychłą deklarację prezydenta Hamida Karzaja w tej kwestii. Mówi Paryż RFI. Przywódca socjaldemokratów czeskich, Jiří Paroubek, spotkał się z prezydentem Václavem Klausem. Po tym spotkaniu ogłosił, że jego partia opowiada się za przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi w październiku. Paroubek zapewnił, że to najwcześniejszy możliwy termin. To socjaldemokraci wnieśli do prezydentury parlamentu wniosek o wotum nieufności wobec rządu Mirka Topolanka. Wniosek przeszedł dzięki poparciu stronników prezydenta Klausa w Unii Rządzącej Partii Liberalnej. Dzisiaj Paroubek proponuje przyjęcie poprawki do konstytucji umożliwiającej natychmiastowe rozwiązanie parlamentu. Konstytucja przewiduje inne, powolniejsze procedury. By przyjąć taką poprawkę, konieczna byłaby jednak większość 3/5 w obu izbach. Socjaldemokraci uważają, że rząd Topolanka winien sprawować funkcję do końca czerwca, czyli do zakończenia czeskiej prezydencji Unii, po czym ustąpić miejsca rządowi eksperckiemu aż do wyborów. Liczni szefowie dyplomacji krajów unijnych zapewnili Pragę o poparciu dla obalonego premiera aż do końca kadencji. Wszystko zależy od prezydenta Klausa, który musi wykazać, czy zna europejską kulturę, czy też chce działać przeciwko niej, oświadczył Jean-Assel Born, minister spraw zagranicznych Luksemburga. Kryzys trwa również na Węgrzech. Nadal nie ma kandydata na stanowisko premiera, które opuścił socjalista Ferenc Gyurcsány, czy też jest ich może zbyt wielu. Jedyny wspólny kandydat socjalistów i liberałów, były prezes Banku Centralnego György Surányi, zrezygnował z ubiegania się o tekę premiera. Pozostali kandydaci nie mają dostatecznego poparcia po obu stronach szachownicy. Według ostatnich doniesień liberałowie skłonni byliby poprzeć byłego ministra finansów Lajosa Bokrosa, który zajmował to stanowisko w czasie kryzysu finansowego 13 lat temu. Kandydaturę tę odrzucili jednak chwilowo socjaliści. Gyurcsány ustąpił 21 marca, powalony rekordową niepopularnością w sondażach. Przewodniczący największej partii prawicowej Fidesz, Viktor Orbán, zażądał po raz kolejny wyborów parlamentarnych. Jak wynika z sondażu CBOS-u, 53% Polaków opowiada się za przystąpieniem do strefy euro, a 38% jest temu przeciwnych. 9% nie ma zdania. Wśród stronników euro 2/3 chcą jej jak najszybciej, co oznacza najwcześniej rok 2012. Pozostali życzą sobie tego w późniejszym terminie. Rząd Platformy i PSL-u przewiduje to w roku 2012, a w tym roku zamierza przystąpić do europejskiego mechanizmu kursów walutowych ograniczającego do 15% wahania waluty krajowej przed przystąpieniem do euro. To przedsionek. Agencje przypominają, że 2 lata temu, przed kryzysem i spadkiem złotego, euro miało w Polsce więcej przeciwników niż zwolenników.
Słowenia oficjalnie ratyfikowała przyjęcie Chorwacji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pozwoli to Chorwatom na wzięcie udziału w uroczystościach związanych z 60. rocznicą powstania Sojuszu 3 i 4 kwietnia w Kiel w Niemczech i w Strasburgu we Francji. Pozostałych 25 państw członkowskich NATO już wcześniej ratyfikowało przyjęcie Chorwacji do sojuszu. W przypadku Słowenii sprawa się przeciągała w czasie ze względu na sprzeciw partii nacjonalistycznej, która domagała się rozpisania referendum. Wprawdzie to niewielkie zgrupowanie nie ma swoich deputowanych w parlamencie, ale udało mu się zebrać 40 tysięcy podpisów pod petycją, a to już według prawa wystarczy. Ostatecznie do akcji wkroczył przewodniczący parlamentu, który korzystając z przysługujących mu uprawnień doprowadził do przegłosowania ratyfikacji. Rzecznik NATO John Aperturay powiedział, że był przekonany, iż Chorwacja, tak jak Albania, zostanie oficjalnie przyjęta do NATO 4 kwietnia. Słowenia w dalszym ciągu sprzeciwia się wejściu Chorwacji do Unii Europejskiej. Stanowisko władz w Ljubljanie związane jest ze sporem między obydwoma krajami w sprawie wód terytorialnych na Adriatyku, do których Słowenia i Chorwacja roszczą sobie prawa. Bruksela zaproponowała, że weźmie na siebie rolę mediatora w tej sprawie. Komisarz do spraw poszerzenia Unii Olli Rehn ma w sobotę zdać sprawozdanie z wyniku dotychczasowych prób nakłonienia obydwu stron sporu, słoweńskiej i chorwackiej, do ustępstw. Na razie jego wysiłki spełzły na niczym. Tymczasem Bałkany są zaniepokojone wypowiedzią niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która stwierdziła, że należy na razie powstrzymać się z dalszym procesem poszerzenia składu Unii Europejskiej. W poczekalni obok Chorwacji stoją także Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bośnia-Hercegowina i Serbia, a w dalszej perspektywie także Turcja. W sobotę w Chlubocy nad Wełtawą, gdzie spotykają się przedstawiciele 27 państw Unii, przedmiotem dyskusji będzie sprawa przyjęcia państw z Bałkanów. Już w piątek płynęły stamtąd słowa otuchy pod adresem zaniepokojonych krajów zainteresowanych wstąpieniem do Unii. Szef brytyjskiego Foreign Office David Miliband zapowiedział, że sobotnie rozmowy będą okazją do skierowania pod adresem państw bałkańskich przejrzystego sygnału co do pozytywnych intencji ze strony Unii. Angela Merkel chce po przyjęciu Chorwacji przerwy w procesie poszerzenia unijnego składu do czasu, gdy Europa nieco się oswoi z nowymi regułami wchodzącego w życie w 2010 roku traktatu lizbońskiego.
Mówi Paryż RFI. Dmitr Miedwiediew zapowiedział zakończenie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii. Tym terminem władze rosyjskie określają agresję rosyjską na Czeczenię w roku 1999, tak zwaną drugą wojnę czeczeńską, której pretekstem była, jak wiadomo, seria zamachów bombowych. Ich sprawców nigdy nie wykryto, a zdaniem wielu obserwatorów w Rosji zorganizował je sam Putin. Miedwiediew oświadczył, że w Czeczenii sytuacja jest znormalizowana, kraj jest odbudowywany i rozwiązuje się problemy socjalne. Decyzja ma zapaść na najbliższym posiedzeniu Państwowego Komitetu Antyterrorystycznego, którym kieruje szef FSB. Oznaczać by to mogło powrót do Rosji 20 tysięcy żołnierzy z sił okupacyjnych. Być może pojadą oni w strony nieco chłodniejsze. We wrześniu Miedwiediew zatwierdził bowiem opublikowany dopiero dzisiaj projekt militaryzacji Arktyki. Moskwa zamierza wysłać tam jednostki wojskowe i oddziały bezpieki. Ma to służyć bezpieczeństwu wojskowemu. W istocie jednak, podkreśla AFP, jest to region bogaty w surowce, szczególnie w paliwa. Komunikat rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa stanowczo odrzuca jednak termin militaryzacja, zapewniając, że chodzi jedynie o zabezpieczenie interesów narodowych Rosji. W najbliższych latach Rosja zamierza ustalić granice Arktyki przy pomocy badań geologicznych i geograficznych. W latach 2011-15 natomiast doprowadzić do międzynarodowego uznania tych ustalonych przez siebie granic, by w późniejszym okresie Arktyka stała się dla niej strategicznym zapleczem surowcowym. Rosja żąda rozszerzenia jej posiadłości, zapewniając, że tzw. grzbiet Łomonosowa, podwodny łańcuch górski, to przedłużenie jej terytorium. Stany Zjednoczone, Kanada, Dania i Norwegia zapatrują się na to cokolwiek odmiennie, co obiecuje nam wiele dyplomatycznych atrakcji. Prasę przejrzeli dla Państwa wnikliwie Anna Bernhardt i Stefan Rieger.
Kryzys i jego konsekwencje ciągle na pierwszych stronach francuskich gazet, gdzie sporo znowu o dyrektorskich pensjach i kolejnych skandalach w bankach. I pewnie jakiś czas to jeszcze potrwa, gdyż przygotowywany przez rząd dekret regulujący te wynagrodzenia to tylko gest na pokaz, jak uważa Libération. Le Figaro analizuje plan prezydenta Obamy, który jednak ma zamiar zreformować system finansowy, z czego cieszą się Europejczycy szykujący się do szczytu G20. A my z zadowoleniem przeczytaliśmy w La Croix, że radio nadal jest kochane. Według przeprowadzonych przez dziennik sondaży 83% Francuzów słucha codziennie audycji radiowych. Sięgnijmy jednak po Aujourd'hui en France, które swą czołówkę oddało bohaterskim pierwszoklasistom. Wydarzenie miało miejsce w jednej ze szkół podparyskiej miejscowości Plaisir. Siedmioletnia Manon była ze swoją koleżanką na boisku szkolnym, kiedy nieznany mężczyzna zbliżył się do niej i częstując cukierkami namawiał, by poszła za nim. Gdy dziewczynka odmówiła, złapał ją, próbując zaciągnąć do swego samochodu. Na pomoc koleżance pospieszył 8-letni Valentin, chwycił Manon za rękę, wołając uciekaj, a sam rzucił się na porywacza, układając go pięściami i kopiąc. Mężczyzna próbował odepchnąć małego napastnika, ale ten podstawił mu nogę i rzucił się na leżącego. Na pomoc ruszyła cała klasa. Osobnikowi udało się jednak uciec. Ta solidarna i niesłychanie odważna akcja dzieci budzi prawdziwy podziw dorosłych. Specjaliści wypowiadający się na łamach Aujourd'hui en France podkreślają, że stawianie fizycznego oporu dorosłym jest trudną sprawą dla dzieci, przede wszystkim ze względów psychologicznych, nie mówiąc już o szansach na powodzenie takiej akcji. Faktem jest, że w czasach, gdy raz po raz afery pedofilskie wstrząsają opinią publiczną, maluchy są wyczulone na ten problem. Słyszą w domu i szkole, że należy uważać na nieznajomych, ale to nie znaczy jeszcze, że są przygotowane do takich sytuacji. Zachowanie Walentyna i całej klasy jest wyjątkowe. Nauczyciele i rodzice słusznie są z nich dumni. Dali nam wspaniały przykład. Tak przecież często dorośli bezczynnie obserwują, jak obok nich ktoś jest atakowany, podkreśla jeden z inspektorów z kuratorium. Matka dzielnego Walentyna ma jednak nadzieję, że afera szybko ucichnie, bo bohaterski chłopiec, który przyznał, iż ta historia go wiele nauczyła, nie może zasnąć wieczorem. Aby przyjść dzieciom z pomocą, w szkole zorganizowano komórkę psychologiczną, a policja nadal poszukuje osobnika, któremu tym razem dzięki solidarnej akcji pierwszoklasistów próba porwania bezbronnej dziewczynki nie udała się. Personel banku Natixis został poinformowany wczoraj o przyznanych premiach i bonusach za ubiegły rok, czytamy w ekonomicznym dzienniku Les Echos. Niestety spadły one o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale też rok 2008 nie był zbyt pomyślny. Bank poniósł straty w wysokości 2,8 miliarda euro, musiał poprosić o pomoc państwa, a także pożegnać się z częścią personelu. Wydawałoby się więc, że zmniejszone premie nie wywołają specjalnych emocji, a jednak. Na skandal zakrawa bowiem fakt, że operujący na giełdzie w imieniu tego banku traderzy dostają dodatkowo 90 milionów euro. I to w momencie, gdy zarząd i prezesi dwóch banków, do których należy grupa Natixis, zrzekli się swych bonusów. Problem jest jednak bardziej skomplikowany, próbuje wyjaśnić Les Echos. Niektórzy pracownicy zasłużyli sobie jak najbardziej na premię, a źle opłaceni maklerzy odchodzą do konkurencji. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że banki i tak przyciśnięte kryzysem finansowym próbują zatrzymać najlepszych. A za jaką cenę, o tym decydują zapewne zarządy, czytamy w Les Echos. Zapowiedziany przez prezydenta Sarkoziego i opracowywany przez rząd dekret w sprawie wysokości wynagrodzeń dla dyrekcji przedsiębiorstw pomaganych przez państwo jest tylko czczym gestem, nie ma wątpliwości, Libération. Poruszona kolejnymi skandalami w świecie finansów, opinia publiczna domaga się uregulowania tego problemu, a prezydent proponuje dekret, który załatwia sprawy załatwione. Tekst ten bowiem wprowadza ograniczenia wynagrodzeń tylko dla szefów przedsiębiorstw, które otrzymują pomoc państwa, a dyrektorzy ci i tak już wcześniej pod presją obiecali, że nie sięgną po dodatkowe pieniądze. Zamiast więc ustawy wprowadzającej generalne zasady dotyczące najwyższych wynagrodzeń, proponuje się nam jakieś środki homeopatyczne, które tak naprawdę nikogo nie zadowalają, oprócz kilku atakowanych szefów. Nie ma złudzeń, Fabrice Rousselot w Libération. Podobnie, choć z innych pozycji, ocenia zasadność dekretu rządowego Gaëtan de Capelle w Le Figaro. Nicolas Sarkozy zdecydował się na ugaszenie ognia coraz silniej wzniecającego się w opinii publicznej po doniesieniach o premiach, złotych spadochronach i innych bonusach. Chociaż należało to zrobić wcześniej, zanim postępki kilku dyrektorów poczyniły tyle spustoszeń. Sezon łowiecki na szefów firm się rozpoczął w kraju, który tak naprawdę nigdy nie porzucił hasła walki klas, ubolewa dziennikarz Le Figaro. Populizm i demagogia kwitnie. Dyskusje publiczne są na poziomie rozmów przy piwie. Po jednej stronie stawiane są osoby pozbawione pracy z powodu kryzysu, po drugiej kasta chciwych, pozbawionych skrupułów dyrektorów. Pomija się fakt, że znakomita większość szefów firmy to ludzie uczciwi i oddani swemu personelowi i są oni świadomi problemu, o czym świadczy przyjęty wewnętrzny regulamin, według którego wynagrodzenia pracodawców powinny odpowiadać wynagrodzeniom personelu. Nie chodzi o wyrównanie stawek, ale o zachowanie zdrowych zasad. Ostatnie rezygnacje z dodatkowych premii prezesów wielkich firm dowodzą, że regulamin ten jest skuteczny. Czy tego chcemy, czy nie, bonusy zmuszają kadry do osiągania zysków, a że przy tym sami się bogacą, tym lepiej, pod warunkiem, że zostaje to w rozsądnych granicach. Zamiast demagogicznych żądań, by zakazać prawnie wszelkich bonusów, dla dyrekcji warto się zastanowić, jak te bonusy rozszerzyć na całą załogę. Tak zresztą dzieje się już w wielu przedsiębiorstwach i to z korzyścią dla wszystkich, podkreśla Le Figaro.
Francja inwestuje w uran w Kongu. Głównym tytułem z pierwszej strony Le Monde kwituje bilans podróży afrykańskiej prezydenta Sarkoziego. Podczas jego wizyty w Kinszasie francuska Areva podpisała układ dający jej prawo do poszukiwania i eksploatacji zbóż tego minerału, który staje się kluczowym surowcem w chwili, gdy rosną znów notowania energetyki jądrowej. O zręcznym Bibi popołudniowy dziennik pisze w swoim wstępniaku, stwierdzając, że Benjamin Netanyahu wyciągnął lekcję z przykrych doświadczeń przeszłości, gdy za Clintona zaryglował się w ostro prawicowym gabinecie. Dziś zdołał wciągnąć do jeszcze bardziej prawicowego rządu przedstawicieli Partii Pracy i uratować w ten sposób pozory. Ehud Barak wyrobiony został w rolę żywej tarczy, mającej osłaniać ów gabinet przed wspólnotą międzynarodową, zaniepokojoną wpływami, jakie uzyskały w nim ekstremistyczna partia Libermana i partia Szas. Te ostatnie jednak, podobnie jak Likud, wykluczają wszelkie ustępstwa w sprawie Jerozolimy, to też nie róbmy sobie złudzeń. Konkluduje Le Monde, ta fałszywa hybryda, która rządzić ma Izraelem, rozleci się w momencie, gdy tylko znajdzie się na stole którykolwiek z drażliwych tematów mających być przedmiotem rokowań z Palestyńczykami. Dmitrij Miedwiediew zdmuchnął w marcu pierwszą świeczkę. Z dojściem do władzy człowieka, który obiecywał walkę z korupcją i nihilizmem prawnym, wiązano pewne nadzieje. Rozczarowanie dzisiaj jest widoczne, pisze moskiewska korespondentka Le Monde Marie Jego. Miedwiediew nie zdołał się narzucić. 86% Rosjan jest zdania, wedle Centrum Lewady, że nic nie zmienił w systemie zbudowanym przez jego poprzednika, który gra wciąż pierwszą. pierwsze skrzypce. Przez 8 lat Putin obsadził kluczowe stanowiska kolesiami z organów. Miedwiediew nie ma własnej ekipy. Głos jego doradców nie niesie daleko. Kiedy przedstawiciel jego think tanku Igor Jurgens zasugerował, że w dobie kryzysu gospodarczego należałoby może odwrócić równanie Putina, więcej dobrobytu, mniej wolności, został pysznie zignorowany. Podobny los spotkał innego jego współpracownika, Arkadiego Dworkowicza, który postulował zastąpienie obecnej elity nową, bardziej otwartą na społeczeństwo. Tymczasem koniec Petro Prosperity zaczyna już destabilizować model polityczny zaryglowany przez Putina, ciągnie Marijego na łamach Le Monde. Wzrost siły nabywczej, główny atut ery putinowskiej, kurczy się w oczach. W przemyśle robotnicy pracują 3 dni w tygodniu. W handlu i usługach spiętrzają się niewypłacone pensje. Niektóre firmy zamiast pieniędzy dają pracownikom weksle. Tu i ówdzie wzbiera już bunt. Mieszkańcy Władywostoku maszerowali ostatnio pod transparentami Miedwiediew Szmata. Niektórzy objawiają się krwawych zamieszek. Ale kryzys nie jest gospodarczy czy społeczny, lecz polityczny, podkreśla ekonomista Jewgenij Gontmacher. Nieskuteczność systemu władzy sprawia, że Rosja gorzej znosi próbę niż Brazylia, Indie czy Chiny. Nie udało się tu stworzyć wiarygodnego środowiska prawnego, solidnego instytucji, kompetentnej administracji. Poziom kadr kierowniczych jest żałosny. Nie odpowiada wyzwaniom, jakim Rosja musi dzisiaj sprostać. Potrzeba nowej krwi, innowacji. Tymczasem z uporem wraca nowe, czyli jak to nazywa Andrzej Ryabow z Centrum Carnegie w Moskwie, elementy archaizmu. Nomenklatura podnosi łeb, podważane jest pojęcie własności prywatnej, kwitnie korupcja. W polityce, jak i w ekonomii nie ma miejsca dla konkurencji ani dla debaty. Gubernatorzy regionów nie są odtąd wybierani, lecz mianowani. Szastająca się luksusowymi limuzynami o przydymionych szybach rosyjska elita odcięta jest od ludu i rzeczywistości, czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego w sprawie nowego programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w krajach Unii Europejskiej. Zwiększa się bowiem liczba mieszkańców Europy, którzy nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. O wyjaśnienie spraw przedstawionych w sprawozdaniu poprosiliśmy jego autora, europosła Czesława Siekierskiego.
Program ten jest realizowany od 22 lat i w pierwszym okresie przeznaczano część żywności, część produktów rolnych, które były na magazynach w wyniku skupów interwencyjnych, przeznaczano właśnie na bezpłatny rozdział żywności wśród najbiedniejszych. Oczywiście tak jak się zmieniała to polityka rolna, że w tej chwili tych zapasów magazynowych jest dużo, dużo mniej. Pełniano ten asortyment, który był rozprowadzany wśród biednych ludzi, zakupami. I w tej chwili już większość towarów jest zakupywanych, ale jest to realizowane w ramach środków ze wspólnej polityki rolnej. I teraz komisja dokonała pewnej analizy, oceny, zaproponowała pewne modyfikacje. Otóż no, w roku bieżącym zwiększyliśmy kwotę środków na zakup tej żywności, która jest dystrybuowana bezpłatnie, z 300 milionów do prawie 500 milionów euro. Program jest skierowany do wszystkich państw, z tym, że nie wszystkie państwa korzystają. Nie korzystają z tego Niemcy, Holandia, ja nie korzysta, Szwecja. Stąd jest też była różnica zdań, bo no, nie wszystkie państwa popierają ten program, uważając, że dystrybucja i rozdawanie żywności to już jest polityka społeczna, nie polityka rolna, a polityka społeczna jest w gestii kompetencji państw członkowskich, a nie w gestii Unii.
Do tej pory Unia wspierała najbiedniejsze państwa afrykańskie. To znaczy, że co, mogła zapomnieć o swoich obywatelach?
No nie zapomniała, bo ten program jest realizowany od 20 ponad lat. Oczywiście ten zakres jest trochę inny, no bo inaczej inny ten zakres jest ubóstwa w Europie, inny jest w Afryce, ale często nam się nie mamy nawet świadomości, że w tej bogatej Europie około 80 milionów ludności jest zagrożonym ryzykiem ubóstwa, a ponad 40 milionów ludności jest zagrożonych ryzykiem niedożywienia. I z tego programu korzystają szczególnie kraje nowe, ale także korzysta Francja, Włochy, Hiszpania, no bo biedni są wszędzie, nawet bogate kraje. Teraz, kiedy jeszcze Unia się rozszerzyła, najpierw o 10 krajów, później o kolejne 2, to ten poziom znacznie się obniżył, no bo dołączyły kraje biedne, kraje, które wymagają wsparcia i które korzystają z tego, że są w Unii, korzystają z znacznego wsparcia ze strony środków unijnych. A poza tym wspólna polityka rolna Unii, jeśli się analizuje zapisy traktatów rzymskich, gdzie jeden z zapisów mówi o tym, że celem wspólnej polityki rolnej jest nie tylko zabezpieczenie tej produkcji, żeby była, ale także, żeby była po dostępnych cenach dla konsumenta. Dostępne ceny dla konsumenta, który jest biedny, czy który jest bezrobotny, to są często, trzeba mówić, że te ceny powinny być bardzo niskie, albo wręcz nawet rozdawanie żywności w formie bezpłatnej, a więc to się mieści w jakiś sposób w celach wspólnej polityki rolnej, bo wspólna polityka rolna ma także cele socjalne i to zostało dobrze przyjęte przez parlament, tylko Niemcy myślą o zaskarżeniu tego programu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że to nie jest zgodne z traktatowym ujęciem obszaru finansowania polityki społecznej ze środków unijnych, ale myślę, że wszyscy generalnie byli, nawet ci, co mieli uwagi formalne, byli za, gdyż uważali, że trzeba wspierać biednych w Unii Europejskiej.
A zatem wspólna polityka rolna i wspólna pomoc socjalna, chociaż takie połączenie, jak słyszeliśmy, nie wszystkim państwom członkowskim przypada do gustu. Unijny program żywnościowy, podobnie jak programy Owoce w Szkole czy Mleko w Szkole, zmienia nastawienie do Unii Europejskiej, bo jest konkretnym przykładem tego, że na pomoc ze strony Unii można liczyć. A co jest też bardzo ważne, w programie postawiono na produkty pochodzące z Unii Europejskiej. O ile to możliwe, chodzi o to, aby żywność była świeża i była lokalnej produkcji. O wyższości czosnku naszego na czosnku chińskim nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Nie jest to wiadomość, która zmieni oblicze Ziemi, ale szkoda byłoby jej nie odnotować. W gąszczu depesz i artykułów na tematy ekonomiczne, z którego dobywa się w rytmie kolejnych ogłoszeń o zmniejszaniu we Francji produkcji i zwalnianiu pracowników jednostajny jęk, pojawiła się informacja nietypowa. Oto w miejscowości Cuisery, w departamencie Saône-et-Loire, dokładnie w pół drogi z Lyonu do Dijon, instaluje swój zakład produkcyjny firma przetwórstwa ryb, która w ciągu 3 lat stworzy tam 350 miejsc pracy. Jest to francuska filia polskiej spółki Morpol S.A. Morpol zainwestuje w Cuisery 12 milionów euro, z czego 8 na rozbudowę i dostosowanie magazynu chłodni o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Regionalne władze samorządowe dorzucają 1,5 miliona dotacji przeznaczonej głównie na pokrycie kosztów naboru pracowników, ich dokształcania oraz infrastruktury. Dyrektor francuskiej filii Morpolu, Jean-Yves Bernard, podkreśla, że dla jego decyzji wielkie znaczenie miały działania władz lokalnych, które wskazały także na idealną lokalizację. Cuisery leży nieopodal odcinka autostrady, na którym spotykają się trasy z Paryża, Brukseli i całej północnej Europy, Genewy, Strasburga i całej Nadrenii, Lyonu i dalej Włoch i Hiszpanii. Morpol, który po nabyciu w ubiegłym roku niemieckiej firmy Lachinger stał się liderem w sektorze wędzonych ryb w Niemczech, ma podobne ambicje w odniesieniu do całej zachodniej Europy. Z Cuisery rozprowadzać będzie co roku 11 tysięcy ton swojej produkcji, głównie za pośrednictwem sieci supermarketów. Produkcja ta ma się rozpocząć na przełomie 2009 i 2010 roku. Zatrudnienie wzrośnie z początkowych 70 osób do 350 w ciągu 3 lat. Wiadomość tę podały agencja France Press i dziennik Les Echos oraz spora ilość gazet regionalnych, precyzując, że obroty Morpolu, który zatrudniał dotąd 2000 osób, są rzędu 300 milionów euro oraz że średni wzrost firmy od czasu jej założenia w 1996 roku wynosił 20% rocznie. Są to wyniki obiektywnie dobre. W większości artykułów odnotowuje się wyrazy satysfakcji przewodniczącego Rady Generalnej, czyli samorządu departamentu Saône-et-Loire, znanego działacza socjalistycznego Arnaud Montebourg. Nic dziwnego. Niezależnie od zasług, mało który polityk może dziś we Francji poszczycić się powstaniem setek miejsc pracy w swoim okręgu wyborczym. W komentarzach doszukałem się nutki zadumy nad tak niedawną jeszcze histerią wokół polskiego hydraulika, który Francuzom zabierze miejsce ich pracy. A wystarczyło wpuścić do rury łososia.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jednym z najstarszych i jednocześnie największych na świecie prehistorycznych ściennych malowideł, znajdujących się w grocie Lascaux w okolicach miejscowości Montignac w Dordogne we Francji, grozi zniknięcie. Spowodowane to jest zżerającym te liczące sobie prawie 20 tysięcy lat rysunki na ścianach groty grzybem. Grotę odkryto w 1947 roku i natychmiast otwarto ją dla publiczności. Z powodu olbrzymiego zainteresowania i niekończących się kolejek do zwiedzania groty, w 1963 roku, prawdopodobnie z powodu właśnie wielkiej ilości ludzi wchodzących do groty, zamknięto ją dla publiczności. Zrobił to ówczesny minister kultury André Malraux. Ale niewiele to pomogło. Mówi Jean-Michel Genest, dyrektor francuskiego Krajowego Ośrodka Badań Prehistorycznych.
La première crise de 1963 avec des développements d'algues était liée à une trop grande.
Pierwszy kryzys z roku 1963, polegający na gwałtownym wzroście ilości alg pokrywających ściany groty, spowodowany był zbyt dużą falą zwiedzających, którzy zdestabilizowali mikroklimat groty. Co więcej, w roku 1963 w pobliżu prowadzono liczne prace i to też powodowało, że trzeba było ten mikroklimat podtrzymywać w sposób sztuczny. Wstrzymanie zwiedzania i ratowanie malowideł przy pomocy odczynników chemicznych doprowadziło w latach 70. i 80. ubiegłego wieku do polepszenia sytuacji. Pozwoliło to nam na odnowienie groty, której stan sanitarny był wręcz żałosny. Poprzez samą obecność człowieka i jego wytworów przy tych pracach doprowadziliśmy do kolejnego kryzysu bioklimatycznego, a wszystko to było robione w dobrej woli. I tak w roku 2001 mieliśmy inwazję na dnie groty, tak zwanego grzyba białego. Wchodził on też trochę i na ścianę groty, ale udało nam się go usunąć przy pomocy pewnych substancji chemicznych i oczyszczania mechanicznego. Dzisiaj, od roku 2007, w grocie mamy inwazję grzybków koloru czarnego, które powstają i umocowują się w samej skale. Uniemożliwia to jakąkolwiek naszą interwencję, bo mogłoby to spowodować uszkodzenie samych malowideł czy rycin, które jeszcze na ścianach groty widać.
Aux peintures, aux gravures, qui sont encore sur les parois dans ce secteur.
Mówił Jean-Michel Genest. Inny naukowiec zajmujący się prehistorią, Jean-Claude, specjalista od prehistorycznych malowideł, mówi:
L'Europe comme Lascaux, elle est à 98% d'humidité à peu près. Hein? Bon, vous avez les circulations d'air.
W grocie takiej jak Lascaux wilgotność powietrza wynosi 98%. Mamy tu też co prawda jego cyrkulację wody, stosunkowo stałą temperaturę, ale czynniki te mogą ulegać znacznym modyfikacjom. Dochodziło do tego zwłaszcza wtedy, gdy przez lata grotę zalewały całe rzesze turystów. Innym czynnikiem jest CO2, dwutlenek węgla. Wszystkie te parametry mają na stan groty i malowideł duży wpływ. Ściany żyją swoim życiem i jest to życie również związane z różnymi mikroorganizmami, algami czy grzybkami. Sprawa nie jest prosta. Wyraźnie widać grzyb i to grzyb różnych gatunków. Teraz akurat przeważają grzyby wydzielające melaninę, ale jest ich pełno. Mamy setki ich różnych gatunków. Gdy zmieniają się warunki, niektóre z tych grzybów zaczynają przeważać i stają się bardzo szkodliwe. Nie jest to problem łatwy. Równowaga trwała przez tysiące lat, co najmniej 17, 18, 20 tysięcy lat. W momencie, gdy grotę odkryto, nie było wiadomo, że jest ona aż tak podatna na różnego rodzaju wpływy. Co się stało? Doprowadzono ją do porządku, uporządkowano dno groty tak, aby można było ją zwiedzać i wpuszczono zwiedzających, tysiące zwiedzających. To miało miejsce w przeszłości. Teraz z perspektywy czasu wiadomo, co trzeba było zrobić, a czego nie. Tylko, że teraz jest już za późno i nie można winy za to zrzucać na naszych poprzedników, bo oni o tym nie nie wiedzieli. Uczymy się, a najczęściej jest to uczenie się na własnych błędach.
Mais à l'époque on peut pas jeter non plus la pierre à nos prédécesseurs parce que eux ils le savaient pas. On apprend et on apprend souvent avec nos erreurs.
Mówił specjalista od prehistorycznych malowideł Jean-Claude. Jean-Michel Genest mówi jeszcze o sposobach, jakie stosują specjaliści zajmujący się tą fascynującą grotą.
Nous avons utilisé la dernière fois en 2008 un traitement chimique.
Ostatni raz w roku 2008 zastosowaliśmy specjalne substancje chemiczne, ale jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ich ponowne użycie. Teraz, gdy sytuacja nie rozwija się dramatycznie szybko, staramy się unikać tego rodzaju obróbki chemicznej, a stawiać raczej na wyważanie i równoważenie klimatu w grocie. I tak najbardziej odpowiedni klimat w grocie starać się utrzymywać będziemy jak najdłużej. Jednocześnie szukamy innych, niechemicznych rozwiązań, pozwalających na poprawienie sytuacji. Pomimo licznych wysiłków, najlepszym sposobem jest tu tak zwana symulacja klimatyczna. Powstał model groty i przy pomocy superkomputerów wprowadzamy doń wszystkie parametry, takie jak na przykład temperatura, zawartość dwutlenku węgla czy wilgotność. W ten sposób powstał rzeczywisty model groty. Staramy się, jak tylko możemy, aby otrzymać obraz tej groty jeszcze przed jej odkryciem.
De reconstituer le modèle d'origine avant sa découverte.
Mówił Jean-Michel Genest. W ostatnich dniach lutego odbyło się we Francji specjalne międzynarodowe kolokwium w sprawie groty Lescaut. Przybyli na nie specjaliści z wielu krajów z całego świata, takich jak Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Czechy, Stany Zjednoczone czy Japonia. Geolodzy, klimatolodzy, mikrobiolodzy i hydrolodzy przyjechali do Francji, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak można ratować tę, jak się ją często nazywa, prehistoryczną kaplicę sykstyńską. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy francuskiego ministra kultury, pani Christine Albanel, która zwołała je m.in. dlatego, że z podobnymi atakami przyrody i ludzi na prehistoryczne groty mamy do czynienia i w innych miejscach na Ziemi, jak na przykład w przypadku groty Altamira w Hiszpanii.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
La journée de la jupe, dzień spódnicy Jean-Paul Lilienfelda, wyświetlony został przez niemiecko-francuską telewizję Arte w piątek 20 marca. Nazajutrz okazało się, że film widziała rekordowa liczba widzów. Przeszło 2 200 000 osób. Sukces ów da się z pewnością wyjaśnić tym, że główną rolę w dniu spódnicy gra Isabelle Adjani, której nie widzieliśmy na ekranie od 6 lat. Ale nie jest to jedyna przyczyna. Można przypuszczać, że wyjątkowe zainteresowanie filmem związane było także z jego tematem, sytuacją młodych ludzi, a w szczególności dziewcząt i kobiet żyjących na tak zwanych trudnych przedmieściach wielkich francuskich miast.
Bonjour, vous êtes bien Madame Bergerac, brigadier chef Labouret.
Que se passe-t-il, Madame? Est-ce qu'il s'agit d'une prise d'otage?
Madame Bergerac, Madame Bergerac!
Bohaterką filmu jest nauczycielka francuskiego, zmagająca się na co dzień w swym gimnazjum z rozgoryczoną i zbuntowaną młodzieżą, w większości trzecim pokoleniem emigrantów z Afryki. Sonia Bergerac, bo tak nazywa się pani profesor, chciałaby namówić swych uczniów do wystawienia sztuki Moliera, Mieszczanin szlachcicem. Próba odbywa się w podziemiach szkoły w dźwiękoszczelnej sali. Wszystko wskazuje na to, że będzie tak jak na każdej lekcji. Głośno, agresywnie i że dzień zakończy się dla Sonii skrajnie wyczerpaniem i poczuciem, że cokolwiek by zrobiła jej wysiłki, zawsze będą próżne. Niespodziewanie jednak zdarza się coś, co zmienia przebieg wypadków. W czasie szarpaniny z plecaka jednego z uczniów wypada rewolwer. Nauczycielka podnosi go z podłogi i postanawia donieść o sprawie dyrektorowi. Właściciel rewolweru, herszt gimnazjalnej bandy, Mus, grozi represjami. Sonia nie wytrzymuje, kieruje broń najpierw w jego stronę, a potem w stronę pozostałych uczniów, którym każe się położyć twarzą do ziemi. Zamyka drzwi na klucz i oznajmia, że od teraz są jej zakładnikami. Sytuacja staje się dla niej okazją do rozrachunku z tymi, którzy spuszczają powietrze z opon jej samochodu zaparkowanego przed szkołą, którzy zostawiają jej w skrzynce obrzydliwe listy, którzy obrzucają ją wyzwiskami i traktują z pogardą. Stosunki zależności i dominacji odwracają się. Można zacząć nową lekcję. Pod groźbą pistoletu przystawionego do skroni Mus wykrztusza wreszcie odpowiedź na pytanie, które uparcie i bezczelnie dotychczas ignorował. Jak brzmiało prawdziwe nazwisko Moliera?
Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours. Quel était le vrai nom de Molière?
Vas-y, va niquer ta mère la pute.
T'as dit quoi, là?
Va niquer ta mère la pute. Mais arrêtez, madame là.
Quel était le vrai nom de Molière?
Madame Bergerac, il faut que nous comprenions ce que vous voulez. Je peux très bien comprendre que vous avez pété un câble, ça peut arriver à n'importe qui.
Déjà au plan pédagogie, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Alors mais évidemment, elle fait exprès de venir en jupe.
Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos revendications?
Je veux que dans les deux heures, le gouvernement instaure un jour de la jupe dans les collèges. Ce sera un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute.
O dramacie rozgrywającym się w podziemiach szkoły dowiadują się inni nauczyciele, dyrektor i coraz bardziej zaniepokojeni rodzice uwięzionych dzieci. Na miejscu zjawia się policja, napływają dziennikarze, przybywa minister spraw wewnętrznych. Sprawa nabiera rozmiarów politycznych. Rozwiązują się języki, spadają maski. Według niektórych kolegów Sonia miała być ostatnio depresyjna, przejawiała islamofobię i przesadne przywiązanie do sztywnych zasad pedagogicznych. A co gorsza, mimo że jej to wielokrotnie odradzano, nosiła spódnice, a to przez młodych muzułmanów we Francji uważane jest za objaw wyuzdania. Swoją prawdziwą twarz dziewczyny pochodzącej z Magrebu, która miała odwagę przeciwstawić się rodzicom i poślubić wbrew ich woli niemuzułmanina, ujawnia także sama Sonia. Jej uczniowie i uczennice dowiadują się, jaką cenę zapłacić musiała za emancypację i pozycję społeczną. Film Lilienfelda, który często sprawia wrażenie dokumentu, odsłania mało znane aspekty życia młodzieży z francuskich przedmieść. Przesądy obciążające stosunki chłopcy-dziewczęta, fałsz rzekomego szacunku, którym kobiety otoczone są w islamie, agresywność języka, którym młodzi posługują się na co dzień, ciężar rodzinnych sekretów i nierozwiązane problemy dziedzictwa pozostawionego przez poprzednie generacje imigrantów. Tytuł filmu jest aluzją do głównej rewindykacji, którą Sonia przedstawia władzom politycznym jako warunek uwolnienia dzieci. Chce wprowadzenia w kalendarzu Dnia Spódnicy i publicznego oświadczenia, że dziewczęta noszące spódnice nie są prostytutkami. Bo spódnica, jak zauważa Izabela Dżani, która sama wychowała się w rodzinie emigrantów z Algierii, jest w dzisiejszych czasach symbolem rewolucji. Dziewczęta mieszkające na przedmieściach wolą nosić spodnie, które stały się ich zbroją, rodzajem chusty islamskiej.
C'est pas le problème, dame, j'ai des prêts aux affaires, moi.
T'es intelligent pour savoir qu'il n'y a aucun rapport, Mousse, tu sors.
Oh. Hey, putain, vous me dites à la merde. Plus personne ne me bouge.
Ah, tu passes pas là, reste tranquille.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous sortez, vous. Vous allez chez le principal. Vous touchez pas à ça. T'as compris?
C'est pas nous, madame. Je l'ai emprunté. Les mecs, ils vont nous tuer si on leur amène pas leur affaire. Je vous jure, il s'est rien passé. Faut juste faire comme j'ai dit, et sur la tête de ma mère, ça n'arrivera à rien.
Je céderai pas. Cette fois, je céderai pas. Vous sentez? Vous allez chez le principal.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Unia Europejska bez przywódcy. Premier Czech Mirek Topolanek złożył na ręce prezydenta Václava Klausa dymisję swojego gabinetu. Ustępujący gabinet będzie rządzić, dopóki szef państwa nie mianuje nowej Rady Ministrów. Komentatorzy są przekonani, że choć Mirek Topolanek może formalnie pozostać szefem rządu, będzie zbyt słaby, aby przewodzić Unii Europejskiej. Czy panowie podzielają ten pogląd pana Anatol Arciuch?
Przede wszystkim problem nie polega nawet na tym, jak będzie przewodzić Mirek Topolanek, tylko Unia Europejska obawia się czego innego. Przewodzą Czechy i z urzędu może przewodzić prezydent Klaus po prostu, a prezydent Klaus jest, jak wiadomo, znanym eurosceptykiem i tego właśnie najbardziej obawia się Unia. No i obawia się drugiej sprawy, że przy tak osłabionym autorytecie obecnego premiera Topolanka nie uda mu się przeforsować w Izbie Wyższej Parlamentu Czeskiego ratyfikacji Lizbony. Także o ile sama ta prezydencja z formalnego punktu widzenia nie jest zagrożona, chociaż osłabiona, to rzeczywiście być może ostatecznie zostanie odsunięta ratyfikacja traktatu lizbońskiego.
Czesi uspokajają, że ten proces będzie trwał, ale pojawiły się też takie opinie, że wprawdzie Czesi będą przewodzić Unii Europejskiej, ale czeska prezydencja będzie słaba, będzie pełniła jedynie rolę techniczno-administracyjną. Czy jest to możliwe? Pan Piotr Gursztyn.
Na pewno w pewnej takiej antyczeskiej propagandzie, czy takiej propagandzie skierowanej wobec nowych krajów europejskich, takiej wewnątrzunijnej konkurencji, ten argument będzie podnoszony. Z tym, że ja bym tutaj rozróżnił dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest ten cykl prezydencji, który się toczy właśnie swoim rytmem, a drugą rzeczą są wewnętrzne stosunki polityczne poszczególnych krajów członkowskich. I te dwie rzeczy nakładają się zupełnie przypadkowo i akurat tak się złożyło, że Czesi mieli od dłuższego czasu słaby rząd o słabym poparciu w tamtejszym parlamencie i ten rząd został odwołany. Zresztą przy pewnym zaskoczeniu tych, którzy odwoływali. To wszystko może się też zdarzyć w krajach tak zwanej Starej Unii. Zresztą takie perturbacje miały tam miejsce. Tego typu argumenty wobec premiera Czech nie powinny być w ogóle podnoszone, dopóki on sprawuje swoją funkcję. Wygląda na to, że będzie w takim stanie pewnej tymczasowości i pełnił ją do końca czeskiej prezydencji, bo tamtejsza opozycja zresztą chce tego. Pozycję Czech podważano wcześniej, niezależnie od tych wewnętrznych sytuacji. Podważali ich Francuzi, którzy otwarcie mówili, że oni chcieliby jednak, żeby to duże kraje, taka sugestia była bardzo wyraźna, duże kraje kierowały Unią Europejską i że małe kraje czy kraje nowe nie są jeszcze do tego dojrzałe. Polska tu akurat w tej kwestii powinna być po stronie Czech i stanowczo ucinać tego typu głosy.
Francuski dziennik Le Monde napisał znamienny artykuł pod tytułem Wschód w niebezpieczeństwie, w którym stwierdza, że kryzys gospodarczy przeistacza się właśnie w tej części kontynentu w kryzys polityczny. A zatem czy czeska wojna na górze będzie rzutowała na opinię o całym regionie i może zaszkodzić na przykład polskiej prezydencji w 2011 roku? Pan Anatol Arciuch?
Ja myślę, że nie bezpośrednio. Natomiast to, co powiedział pan Gursztyn, że rzeczywiście było dużo zastrzeżeń. Powoływano się na to, że w sytuacji kryzysowej to w ogóle nie powinno się tak zmieniać. Przecież prezydent Sarkozy, prezydent francuski miał pomysł, że chciał 2 lata, żeby stać na czele Unii. I oczywiście jest to pewien argument, że te kraje są nieprzygotowane. Ale jak mówię, no to jest generalnie i tu się niewiele zmieni. Mnie się wydaje, że jednak to nie przejdzie. Będzie takie narzekanie, będzie sabotowanie działań Czech, ale ogólnie mnie się wydaje, że jednak to wszystko jakoś swoim torem pójdzie, bo nie przesadzajmy. Unia Europejska działa bardzo słabo i dopóki nie zmieni się w ogóle ta zasada, że ktoś będzie stał stale na czele, to tak to będzie. Ta prezydencja wcale nie jest gorsza niż na przykład prezydencja Francji, chociaż jest dużo mniej widoczna.
A zatem prezydent Nicolas Sarkozy nie miał racji, mówiąc, że małe kraje nie nadają się do przewodzenia Unii. Przypominam, że w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn komentujemy wydarzenia tygodnia. W Warszawie odbyła się demonstracja pracowników ratownictwa medycznego, którzy protestowali przeciwko prywatyzacji służby zdrowia. Ratowników medycznych wspierali związkowcy z sierpnia 80, którzy demonstrowali przeciwko polityce rządu pod hasłem nie będziemy płacić za wasz kryzys. Związkowcy przekonywali, że rząd walczy z kryzysem, ale rękami robotników. Podkreślali, że kryzys nie został wywołany przez pracowników, zatem nie oni powinni za niego płacić. Jak panowie komentujecie te protesty? Związkowcy nie chcą płacić za kryzys, a zatem zapłacimy za niego wszyscy? Pan Piotr Gursztyn?
Nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej. Francuska prasa pisze o słabości gospodarki w Europie Wschodniej, że to się przekłada na kryzys polityczny. To jest takie same manifestacje, przepraszam, nawet nie takie same, dużo większe manifestacje widać w Paryżu. W Polsce jeszcze nie dochodziło do takiej sytuacji jak we Francji, gdzie tamtejsi robotnicy wzięli w areszt, można powiedzieć, dyrektorów swoich zakładów pracy. Manifestacje w Polsce co jakiś czas się zdarzały, teraz była jakaś przerwa. Rząd w Polsce póki co się cieszy bardzo dużą popularnością społeczną, relatywnie dużą, w związku z tym te manifestacje, niezależnie od dramatycznej sytuacji w wielu działach gospodarki, bo ona jest dramatyczna i może się pogorszyć jeszcze, nie przekładają się na kryzys polityczny. Natomiast czy te żądania są uzasadnione, jeśli chodzi o manifestantów? Oczywiście tak, no w dużej mierze są uzasadnione. Hasła, które oni podnoszą, to są hasła, zresztą nie będziemy płacić za wasz kryzys, to nie jest hasło wymyślone w Polsce, to jest hasło przyjęte z retoryki z lewicy zachodniej, bodajże Naomi Klein, Kanadyjka, czyli to nie dotyczy Europy Zachodniej, chyba pierwsza zaczęła rozpropagowywać to hasło. W dobie globalizacji to akurat dobrze świadczy o naszych związkowcach, że śledzą trendy światowe. Nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy kryzysu. W porównaniu z innymi krajami regionu i całej Europy, Polska jest na razie w dobrym miejscu, czy tak dalej będzie, nie wiadomo. Oczywiście możemy tutaj dyskutować o polityce gospodarczej rządu, czy jest słuszna, czy jest w odpowiednim kierunku, ale na razie dramatu nie było.
A zatem czy rząd skutecznie walczy z kryzysem? Bo według związkowców najbliższe miesiące będą wiosną ludów, która zmiecie rząd Donalda Tuska, pana Anatola Arciuk.
O, problem tutaj polega na tym, że to na razie demonstrują głównie pracownicy albo przedsiębiorstw państwowych, albo związanych, no tak jak na przykład ratownicy. I oni żądają no po prostu, żeby rząd wyłożył te pieniądze, bo nie ma prostego takiego, nie widzą prostego przełożenia, że przedsiębiorstwo zarabia tyle i tyle, a zresztą w spółce węglowej, z kolei w spółkach węglowych robotnicy też, pracownicy domagają się wyższych podwyżek, bo tam akurat był zysk. Zapominają o tym, że przedtem to było deficytowe. Oczywiście zapłacimy my wszyscy, ale kiedy się żąda solidarności, ja uważam, że ma się prawo żądać solidarności od tych, którzy pracują, bo jest coraz większe bezrobocie, jednak będą większe świadczenia społeczne i państwo rzeczywiście nie może wyłożyć, prywatnie też nie bardzo, ale jeśli jednocześnie czytamy, ile zarabiają prezesi na przykład wielkich banków, które też są przecież publiczne, jak coraz bardziej rozwierają się te nożyce, że w spółkach państwowych ta wyższa część, menadżerowie, nadzór techniczny i tak dalej, zarabiają coraz więcej, no to jest zrozumiałe. Solidarność jest w tej chwili w kryzysie konieczna, ale solidarność musi dotyczyć wszystkich.
I niewątpliwie rząd musi prowadzić dialog społeczny ze związkowcami, ze społeczeństwem. Panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn, komentujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Polskie banki chcą renegocjować umowy na kredyty hipoteczne w związku ze spadkiem cen nieruchomości. Aby wyjść z trudnej sytuacji, żądają również dodatkowych zabezpieczeń albo sprzedają długi firmom windykacyjnym. Czy w panów opinii jest szansa, że Polacy wygrają tę batalię z bankami w obronie wysokości swoich kredytów hipotecznych? Pan Piotr Gursztyn?
Teraz jesteśmy na takim etapie, że to się rozstrzyga. Jest dużo takich wskazówek, które pokazują, że być może obywatele tu mogą wygrać. Akurat jest też tutaj rola dla instytucji państwowych, to państwo powinno wkroczyć i nie wiem, czy tylko Komisja Nadzoru Finansowego, bo Komisja Nadzoru Finansowego, nie wiem, bo są różne głosy, może wpływać na umowy wcześniej zawarte, a one były jednak obwarowane takimi zapisami, że banki to wykorzystują przeciwko swoim klientom, ale z tego powodu, że ta pozycja między jedną stroną, czyli bankami, a klientami, to jest pozycja nierówna. Tutaj banki mają przytłaczającą przewagę w stosunku do swoich klientów. Państwo powinno tutaj interweniować, bo to jest kwestia zaufania do systemu bankowego, to jest kwestia dotrzymywania umów, kwestia pewnej uczciwości, bo to jest chęć przerzucenia kosztów kryzysu na klienta z banku. Być może obie strony powinny się jakoś podzielić tymi kosztami kryzysu, ale nie w ten sposób, że wszystkie koszty ponoszą klienci, a banki relatywnie wychodzą na tym dobrze.
Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że praktyki polegające właśnie na podwyższaniu ustalonej w umowie kredytowej marży jest niedopuszczalna, ale czy Polskę może czekać powtórka sytuacji z Ameryki, amerykańskiej? Przypomnijmy, że to przecież w Ameryce od kryzysu na rynku kredytów hipotecznych rozpoczął się globalny kryzys. Czy faktycznie Polacy są w takiej sytuacji, że mogą nie móc spłacać swoich kredytów? Pan Anatol Arciuch?
Nie, w Polsce jest sytuacja zasadniczo różna, dlatego że w Ameryce udzielano kredyty hipoteczne praktycznie bez żadnego zabezpieczenia, to znaczy przewyższało to ówczesną wartość tych nieruchomości. wiadomości ludzie dostawali, tacy, którzy w ogóle nie mieli żadnych zabezpieczeń i tak dalej. Na tym polega to nieszczęście i nieuczciwość banków, nierówność, że nawet jeśli one się zastrzegały w umowach, no a mało kto jednak czyta dokładnie te drobnym druczkiem umowy do końca, nikt się tego nie spodziewał. Ludzie, którzy to zawierali, zawierali w dobrej wierze, mieli oczywiście pokrycie, bo w Polsce bardzo banki rygorystycznie tego przestrzegały i tu jest rzeczywiście nieuczciwe. No jest to trochę podobna sytuacja jak z opcjami walutowymi, tymi sławnymi, że banki no, wykorzystują swoją przewagę, natomiast ja patrzę na to z pewnym pesymizmem, dlatego że u nas ta ogromna większość banków to są po prostu filie banków, które są za granicą. I obawiam się, że jeśli tutaj wkroczy państwo, czy w postaci nadzoru bankowego, czy bezpośrednio jakoś urzędy inne państwowe, urzędy ochrony konsumenta i tak dalej, to podniesie się wielki krzyk i banki się czym prędzej odwołają do ustawodawstwa europejskiego, no a wtedy to rzeczywiście nie wiadomo, jak to będzie.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Mija Tydzień. Przypomnę, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dla państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
Wysłuchali państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Le soleil de... soleil de